Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nauczanie o siedmiu grzechach głównych ma swoje korzenie w Biblii i jest żywe od samego początku chrześcijaństwa. Temat ten podejmowali tak znamienici teologowie jak święty Antoni Wielki, święty Jan Klimak, Ewagriusz z Pontu, święty Tomasz z Akwinu, święty Jan od Krzyża czy papież święty Grzegorz Wielki, któremu zawdzięczamy obecną klasyfikację tychże grzechów. Nie będę tego tutaj przytaczał w całej historii, ale na przestrzeni wieków ich liczba i nazwy się zmieniały aż do obecnej formy siedmiu grzechów, którymi są pycha, chciwość, zazdrość, gniew, nieczystość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu oraz lenistwo. Jakkolwiek byśmy nie klasyfikowali tych grzechów, zawsze chodzi o tę samą rzeczywistość pewnego zniewolenia człowieka, które staje na drodze wiary w Boga. Chciałbym na początku naszych spotkań, jako swoiste wprowadzenie do tematu zasadniczego, przypomnieć pewne pojęcia, które w moim przekonaniu pomogą nam lepiej zmierzyć się z tematem grzechów głównych. Chodzi mi mianowicie o pojęcie cnoty, grzechu i wady. Cnota. Cnota, jak podaje katechizm Kościoła katolickiego, jest to habitualna i trwała zdolność do czynienia dobra. Habitualna, co to znaczy? To znaczy, że osoba zawsze ma możliwość czynienia dobra. Zawsze jesteśmy zdolni do tego, żeby kierować się dobrem, żeby wybrać dobro. Oczywiście w żaden sposób to nie wyklucza ani ogranicza ludzkiej wolności. Wręcz przeciwnie. Wolność jest narzędziem do realizacji tej zdolności. Jako ludzie jesteśmy zdolni do czynienia dobra. I nie tylko do czynienia dobra, ale także do dawania siebie innym, tego, co w nas najlepsze. Człowiek żyjący cnotliwie to ktoś taki, kto będzie zawsze starał się dążyć do czynienia i wybierania dobra. Będzie go szukał, będzie o nie zabiegał, będzie takim promotorem dobra w świecie. Będzie rozpoznawał, co jest rzeczywiście dobre, a co nie. Człowiek cnotliwy to ten, który dobrowolnie czyni dobro. Najwyższym dobrem oczywiście jest Bóg. I od początku istnienia świata ludzie stworzeni przez Boga z miłości i do miłości nie mieli problemu z rozpoznaniem tego dobra. W pewnym sensie spontanicznie, to znaczy nie, że bezmyślnie, tylko jako taka zdolność, którą człowiek miał jeszcze przed upadkiem w grzech, dążyli do Boga, rozpoznając w Nim owo dobro najwyższe i doświadczali zbawiennych owoców tego wyboru, byli szczęśliwi, najprościej to ujmując, i uszczęśliwiali siebie nawzajem. Nie było wzajemnej krzywdy, nie było rozczarowania, nie było zawiedzionych nadziei czy oczekiwań. Pierwsi ludzie czynili to, do czego Bóg ich wzywał, byli Mu posłuszni i unikali przekraczania Jego zakazów. Ich umysł i wola podporządkowane były woli Bożej, którą rozpoznawali jako drogę do poznania prawdziwego dobra. Bóg był gwarantem życia moralnie dobrego, więc skierowanie ku Niemu pozwalało rozwijać się w życiu cnotliwym. Warto tu zapamiętać, że właśnie człowiek jeszcze przed upadkiem w grzech, o czym za chwilę, miał w sobie tę zdolność rozpoznawania dobra w Bogu i zdolność taką prostą, taką łatwą zdolność wybierania tego dobra, aczkolwiek, jeszcze raz powtarzam, to nie wykluczało wolności. Człowiek od początku jest wolny, co za chwilę dramatycznie się okaże, kiedy upadnie w grzech. Ale na pewno łatwiej było człowiekowi wybierać dobro przed grzechem niż już po upadku, pierwszym upadku w grzech. No właśnie. I ten stan takiej harmonii, takiego zorientowania na Boga, ukierunkowania ku Bogu, taki stan naturalnej więzi ufności pokładanej w Panu Bogu, ten stan, który można by porównać do relacji małego dziecka, takiego naprawdę malutkiego, do swoich rodziców, zostaje zakłócony i zachwiany przez grzech. No właśnie, grzech. Grzech jest momentem, w którym kluczową rolę odgrywają wolność i wiara, a właściwie jej brak. I źródłem grzechu, co też trzeba przypomnieć, jest serce człowieka, zgodnie z tym, czego uczy Jezus, i jego wolna wola. Pamiętamy to słowo, że z serca ludzkiego pochodzą wszelkie grzechy, niegodziwości, pożądliwości z serca ludzkiego. To jest to miejsce rozpoznawania i miejsce podejmowania decyzji przez człowieka. Warto to zapamiętać w odróżnieniu od źródła pokusy, za którą generalnie stoi zły duch. I to źródło pokusy najczęściej leży gdzieś poza nami. Pokusa może przychodzić niezależnie od nas. Ale grzech jest już aktem człowieka. Jest pewną jego decyzją. Jest jego wyborem. Grzech jest nieposłuszeństwem wobec Boga. Brakiem zaufania. Zwątpieniem w jego dobroć. Jest w pewnym sensie próbą odebrania Bogu prawa do bycia prawdą i dobrem najwyższym. Grzech jest jakimś niewłaściwym skierowaniem się ku rzeczom stworzonym, z pominięciem Pana Boga. Pierwsza pokusa w raju polegała na chęci bycia jak Bóg i zdolności do poznania dobra i zła bez jego udziału, na własną rękę. Człowiek zamiast rozpoznawać, do czego był też stworzony, żeby rozpoznawać, rozeznawać, dokonywać wyboru dobra, sam chciał decydować o tym, co jest dobre, a co złe. Ta pokusa, będziecie jak Bóg, będziecie znali dobro i zło. Zamiast opartej na zaufaniu przyjaźni z Bogiem, pojawia się rywalizacja z Nim. I w ten sposób człowiek odciął się od swojego korzenia istnienia i sensu życia. To ma bardzo poważne konsekwencje. Otóż występując przeciw Bogu, człowiek zanegował wszystko, co od Niego pochodzi. Nawet jeśli, może nawet gdzieś do końca nie uświadamiał sobie i nie uświadamia, bo przecież ten dramat grzechu to jest coś, co się rozgrywa nieustannie. Znaczy mówię w czasie przeszłym, wracając do początków, ale to się ciągle aktualizuje w każdym grzechu. Otóż występując przeciw Bogu, człowiek zanegował wszystko, co od Niego pochodzi i zniekształcił znaczenie świata stworzonego i cel swojej egzystencji. Wskutek grzechu człowiek przestał rozumieć nie tylko Boga, wszak została zerwana z Nim dotychczasowa więź miłości, ale także przestał rozumieć siebie samego. Brak odniesienia do prawdy, której uczył się dotąd od Boga, spowodował, że pojawił się wielki chaos i mnóstwo znaków zapytania. To można zobaczyć w tekście biblijnym, w tym lęku człowieka przed Bogiem, w takim lęku jeden przed drugim, w tej niepewności, która się pojawiła. Używając języka biblijnego, mieszkańcy ziemi pogrążyli się w ciemności, zamieszkali w krainie mroku. Ten stan konsekwentnie przeniósł się na relacje międzyludzkie, powodując dodatkowy zamęt. Brak poznania jedynej prawdy i zrozumienia siebie samego doprowadziły do zakłócenia relacji międzyludzkich. Ludzka samowystarczalność, wyrażona w oderwaniu się od Boga, w sposób nieunikniony doprowadziła do ciemiężenia jednych ludzi przez drugich i do wyzysku, do takiego potraktowania nawet, jak spojrzymy na niektóre grzechy, przedmiotowego drugiego człowieka, wykorzystania go. Również została zakłócona relacja człowieka do przyrody. Problemy w panowaniu nad zwierzętami i podporządkowaniem sobie ziemi. Znowu tutaj tekst biblijny z Księgi Rodzaju, że będzie nieprzyjaźń, że będzie trud zdobywania pokarmu, ta ziemia będzie trudna. To wszystko Biblia wskazuje jako zakłócenie, czy jako konsekwencja spowodowana grzechem ludzkim, tym oderwaniem się od Pana Boga. Zobaczmy, moi drodzy, że nie chodzi tu tylko o jakieś prawo przestrzegane czy nieprzestrzegane. Chodzi tutaj o zerwanie relacji, odcięcie się od życiodajnego krzewu. Ta przypowieść Pana Jezusa, kiedy powie, ja jestem winnym krzewem, wy jesteście latoroślami. I jeżeli ktoś zostanie odcięty, usycha, i właściwie nadaje się na spalenie, już nie ma przyszłości. Nie ma przyszłości. Święty Paweł, kiedy będzie mówił o Kościele, można też tutaj to odniesienie zrobić, powie, że jesteśmy ciałem Chrystusa, Chrystus głową, my poszczególne członki. W pierwszej kolejności chodzi o to, żeby pokazać sens tej wspólnoty Kościoła, ale to możemy również spojrzeć tak, jeżeli jakakolwiek część ciała zostanie odcięta od tego korpusu ciała, gdzie jest głowa, która zarządza, gdzie jest mózg, gdzie jest krwioobieg, to ta część ginie. Ginie, nie ma przyszłości. I jakby nie ma swojej funkcji poza tym ciałem, nie może sprawować. Człowiek odcięty przez grzech, zdystansowany od Boga, traci poczucie sensu, jak to najbardziej podstawowe. Nie wie, kim jest, nie wie, po co żyje, nie wie, jak żyć z drugim, jak nawiązywać relacje, jak korzystać ze świata stworzonego. Człowiek zamiast wykraczać poza siebie, aby poznać prawdziwe dobro, grzesząc, skierował się ku sobie samemu, no bo szukając trochę na oślep prawdy i dobra, stwierdził, że no, musi jakby teraz sam to wszystko zdobyć, co mu jest potrzebne. I popada w nieuporządkowaną miłość własną. Podporządkowuje jej wszystko i wszystkich. Jest zdolny do tego. I tak się zaczyna pewne błędne koło. Im bardziej człowiek kieruje się egoizmem, tym bardziej odczuwa brak miłości, co powoduje jeszcze usilniejsze zaspokajanie swoich egoistycznych pożądliwości i tak w kółko. I tak w kółko. Im bardziej odczuwa ten brak, tym bardziej próbuje go w ten błędny sposób zaspokoić i tym bardziej widzi pustkę i aż do momentu, kiedy coś się wydarzy, albo jakieś doświadczenie życiowe, albo jakaś interwencja Boża, tak jak w wypadku świętego Pawła, nawrócenie pod Damaszkiem, interwencja samego Chrystusa. Po grzechu, jak to ktoś porównał, człowiek żyje jakby na przekrzywionej podłodze. Wyobraźmy sobie właśnie taką sytuację, że nie mamy płaskiej, prostej powierzchni, tylko żyjemy na takim skosie. Kiedyś odwiedzałem taki dziwny domek w Zakopanem do góry nogami i tam wszystko było, nie tylko, że do góry nogami, ale wszystko było przekrzywione. Bardzo trudno było utrzymać pion, bo zmysły się w tym wszystkim gubiły. I teraz wszystko tak stoi. Podłoga, stół, krzesła. Żeby utrzymać pion, trzeba trochę wysiłku, trzeba czujności. Żeby szklanka nie zsunęła się ze stołu, trzeba ją przytrzymać. Chwila nieuwagi, szklanka się potłucze, chwila nieuwagi, mogę się potknąć, przewrócić. To pokazuje, że po tym doświadczeniu grzechu pierworodnego i tej skazie, który grzech po sobie zostawił, pierworodny grzech, łatwo nam przychodzi zło, a trudniej dobro. Zło, no tak jak już właśnie powiedziałem przed chwilą, wystarczy chwila nieuwagi i coś złego, głupiego się wydarza, a dobro wymaga pewnego wysiłku, pewnej decyzji, pewnego trudu. Ale, i znowu tutaj trzeba zaznaczyć, jest to dobro możliwe. Wracam do tego określenia, czym jest cnota, że cnota jest habitualna. My jesteśmy mimo tego wszystkiego, mimo tego skrzywienia czy tej słabości, która nas ciągnie ku złu, ku temu, co gorsze, my jesteśmy zdolni jako ludzie do czynienia dobra. Trochę większy wysiłek musimy poczynić, ale jesteśmy zdolni. Zło nie ma nad nami władzy. Grzech nie ma nad nami pełnej władzy. I tutaj chcę przejść już do trzeciego pojęcia, do wady. Wada jest skutkiem powtarzania tych samych grzechów. Grzech zawsze będzie powodował skłonność do grzechu. I ostatecznie będzie rodził wadę. Wada powoduje, że nasze sumienie ma coraz większy problem w rozpoznawaniu, co jest dobre, a co złe. I znowu będę robił wtrącenia, żebyśmy nie popadali w jakiś taki skrajny pesymizm. Pocieszające jest, że mimo tego, mimo grzechu, mimo wady, grzech nie może całkowicie zniszczyć w nas zmysłu moralnego. To w nas pozostaje. Pamiętajmy, wszak jesteśmy odkupieni przez Chrystusa. On wziął na siebie nasze grzechy, ale skłonność do grzechu w nas pozostała. Ta cnota wyboru dobra ciągle jest możliwa. Możemy pomimo wad i grzechu dokonywać wyboru dobra. Wada w pewnym sensie walczy z cnotą, ale nie może jej ostatecznie zwyciężyć. O ile cnota dąży do zamierzonej u początku wolności człowieka, bo tylko w wolności człowiek jest zdolny do głębokich i owocnych relacji z drugim, co prowadzi do szczęścia, o tyle wada chce mu tę wolność odebrać, albo w pewnym sensie wmówić, że tej wolności już nie ma. Wada narzuca zniewolenie, przekonując, że nie ma już wyboru, że trzeba się poddać grzechowi, nałogowi i tym podobnym. I teraz dopiero możemy dojść do pojęcia grzechu głównego, bo wśród wad wyróżnić należy wady główne, zwane też grzechami głównymi. Grzechy te zostały nazwane głównymi nie tyle ze względu na ich ciężar gatunkowy, bo tutaj obowiązuje przede wszystkim kategoria grzechu lekkiego i ciężkiego, co z powodu ich zdolności do otwierania człowieka na inne grzechy. Można grzechy główne porównać do drzwi, które otwierają innym grzechom dostęp do człowieka. Lub można porównać do korzenia, który ukryty głęboko w ziemi, mocno rozrośnięty, pozwala wyrastać chwastom w wielu miejscach pięknego ogrodu. Kto choć raz walczył wręcz za pomocą, nie wiem, tam jakiejś dziabki czy noża z perzem w ogródku, doskonale rozumie, co mam na myśli. jak te korzenie potrafią się ciągnąć. Jak człowiek zacznie targać w tym ogrodzie te korzenie perzu, to się okazuje, że one się ciągną i nagle skuteczne usunięcie korzenia powoduje, że w wielu miejscach chwasty usychają. Grzechy główne powodują inne grzechy i wady. Stają się zaczątkiem innych grzechów. Są świetnym podłożem, na którym może powstać i rozwinąć się cała paleta występków, nieprawości i zaniedbań. A zatem, skoro grzechy główne są złymi uczynkami i wadami będącymi źródłem innych grzechów, to walka z nimi nie powinna polegać jedynie na powstrzymywaniu się od grzesznych uczynków, ale także na pracy nad sobą mającej na celu wyeliminowanie wad jako przyczyny grzechów. Badanie sumienia nie powinno opierać się jedynie na stwierdzeniu czynów, które naruszają Boże przykazania, ale na takim spojrzeniu w siebie i zdiagnozowaniu wewnętrznych skłonności, z których potem rodzą się złe czyny. Obecność takich wad, grzechów wskazuje na słabość naszego duchowego życia, a praca nad nimi zapobiega popełnianiu grzechów, zwłaszcza grzechów ciężkich, lub przynajmniej je osłabia. I jeszcze raz chcę podkreślić rolę wolnej woli, jaką posiadamy i cnoty, która uzdalnia nas do dobrego wyboru. W walce z grzechami głównymi będą one podstawowym orężem, które już posiadamy. Gdy dodamy do nich łaskę Bożą, jakiej Bóg chętnie nam udziela, ilekroć o nią prosimy i zabiegamy, walka z grzechami już jest zwycięska, choć często rozłożona w czasie. Można powiedzieć, że walka z grzechami głównymi to nie jest kwestia wygranej bitwy. To jest kwestia pewnej toczonej wojny i to jest takie sukcesywne poprzez kolejną bitwę, zwyciężanie aż do ostatecznego zwycięstwa. To jest takie odbijanie z rąk wroga kolejnych okupowanych terytoriów. Są jeszcze dwie uwagi, które chciałbym poczynić na koniec. Pierwsza jest to myśl świętego Tomasza z Akwinu, który mówiąc o grzechach głównych stwierdził, że wada główna, grzech główny to coś takiego, co polega na zwodniczym, na niewłaściwym pożądaniu skądinąd dobrego celu. Aby osiągnąć ten dobry cel, człowiek popełnia inne grzechy, z których wszystkie biorą swój początek w owej wadzie, grzechu, jako ich głównym źródle. Pamiętam, kiedyś pewien chemik zawodowy opowiadał mi, że właściwie nie ma takiej substancji na świecie, o której moglibyśmy powiedzieć, że jest 100% trucizną. To powołuje się na jego autorytet. Mówi, kwestia jest tylko pewnych proporcji. Ta sama substancja w jakiejś tam odpowiedniej, minimalnej proporcji może mieć właściwości lecznicze i ta sama substancja nadużyta może być trucizną. Myślę, że to jest tutaj światło dla myśli świętego Tomasza. Cel, jaki chcemy osiągnąć, jest skądinąd dobry, ale źle go osiągamy. Niewłaściwymi środkami. W sposób nieuporządkowany. I druga myśl na koniec. Gdy mówimy o grzechach głównych, pamiętajmy, nie miejmy na myśli odczuć czy nastrojów, które mogą nam towarzyszyć. One, to co należy do świata naszych emocji, tego świata właśnie uczuć, one moralnie nie mają za bardzo znaczenia. To jest pewien świat, no ciągle jeszcze dość tajemniczy dla nas, odkrywany, ale ciągle jeszcze niepoznany. Natomiast nie uczucia. Chodzi o pewne decyzje, jakie dopuszczamy aktem naszej woli. Grzechy główne mają rangę, tak jak w ogóle każdy grzech, i swoją odpowiedzialność dopiero w kontekście mojej decyzji. Ja na to się zgadzam, ja na to przyzwalam. Oczywiście, gdy dojdzie do przekroczenia pewnej granicy wolności, grzech główny czy wada główna stanie się jakąś formą uzależnienia, no to już mamy do czynienia z ograniczeniem wolności, ale to już jest pewien stan chorobowy, który inaczej się klasyfikuje moralnie. Ale zasadniczo chodzi o to, że ja dopuszczam aktem woli, wiem, z czym mam do czynienia i mimo wszystko na to się zgadzam.